Trudna droga do IP 6. 10 maja 2010.00. Mechanizmy translacji między IP 4 a IP 6 co pewien czas powracają jako główny temat dyskusji w środowiskach sieciowych. Pomimo powolnego tempa adaptacji protokołu IP w wersji 6 oraz wielu problemów z jego wdrażaniem, wykorzystywanie go na szeroką skalę wkrótce stanie się konieczne. Adresy IP 4 będą stosowane jeszcze bardzo długo, aczkolwiek uzyskanie nowej puli adresów IP 4 okazuje się w praktyce niemożliwe. Polityka organizacji przydzielających adresację IP 4 staje się coraz bardziej restrykcyjna, dlatego warto wykorzystać ten okres na przygotowania do wdrażania technologii IP 6S. 159462 jak oszczędzać adresy IP 4, zanim operatorzy zdecydują się lub zostaną zmuszeni do wdrożenia mechanizmów zapewniających poprawną obsługę adresacji IP 6. Z pewnością wykorzystają wszystkie niezbędne możliwości IP 4. Co można w tym zakresie zrobić? Jednym ze sposobów będzie dynamiczna alokacja adresów przy użyciu DHCP. Można założyć, że nie wszystkie urządzenia w danej sieci będą pracowały w tym samym czasie. Istnieje wobec tego opcja przydzielenia zmiennych adresów IP dla urządzeń, wyłącznie na czas ich pracy w sieci. Gdy jedno urządzenie zaprzestanie pracy sieciowej, jego adres może zostać przypisany do innego. Niestety, coraz więcej urządzeń sieciowych wymaga ciągłej pracy i stałego adresu IP 4. Oznacza to redukcję liczby adresów, które mogą zostać współdzielone w razie potrzeby. Inną metodą współdzielenia unikatowych adresów IP 4 jest wykorzystanie mechanizmu NAT Network Address Translation. Bardzo często można spotkać się z oznaczeniem NAT 44, co oznacza tłumaczenie adresów IP 4 na inne adresy IP 4. Prywatne adresy IP 4 są najczęściej stosowane wewnątrz sieci. Nie są one unikatowe w skali światowej i mogą występować w wielu sieciach. Aby taki adres mógł normalnie funkcjonować w połączeniach do internetu, należy wykorzystać właśnie NAT44. Funkcja ta uruchamiana jest na routerze lub zaporze ogniowej. NAT44 zamienia pakiety pochodzące od prywatnych adresów IP 4 na jeden lub kilka adresów publicznych IP 4. NAT pamięta, które urządzenie wewnętrzne wysyłało dane pakiety poprzez mapowanie wewnętrznych adresów na zewnętrzne. NAT44 rozwiązuje problem skalowalności przez zastosowanie mapowania nie tylko w obrębie publicznych adresów IP 4, ale także mapowania na poziomie numerów portów. Mapując wewnętrzny adres prywatny IP oraz numer portu na publiczny adres IP i numer portu, w rzeczywistości mapujemy sesję. W ten sposób możemy wspierać wiele jednoczesnych sesji. To rozwiązanie jest często nazywane maskaradą IP lub PAT port address translation. Wykorzystanie NAT44 napotyka na podobny problem co DHCP. Część urządzeń wymaga stałego publicznego adresu IP, co powoduje, że pula dostępnych adresów IP 4 nieustannie maleje. Przedstawione rozwiązania pozwalają na pewien czas powstrzymać ekspansję IP 6. Wykorzystanie adresacji IP 4 w postaci maskowania lub DHCP już obecnie stanowi znaczne utrudnienie dla wielu klientów i usług. Rozsądny administrator powinien więc pomyśleć o wdrożeniu IP 6S. 159463. Dlaczego wdrożenie IP 6 nie jest łatwe? Przydział adresacji IP 6 nie jest praktyczny przynajmniej z dwóch powodów. Znak zapytania. Niemal wszystkie usługi w internecie są dostępne wyłącznie za pośrednictwem IP 4. Znak zapytania. Pomimo szybkich zmian, większość klientów usług szerokopasmowych korzysta z systemów operacyjnych, które nie wspierają IP 6 lub mają pewne ograniczenia we wspieraniu IP 6. Z nielicznymi wyjątkami, jedynymi unikalnymi adresami, które obecnie można uzyskać od regionalnych rejestratorów APNIC, ARIN, LACNIC, RIP, AFRINIC, są adresy IP 6. Organizacje przydzielające adresy stają się bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o przydział bloków adresacji IP 4. Niestety większość istotnych urządzeń użytkowników łączy się z internetem za pomocą protokołów IP 4. Także zdecydowana większość treści jest dostępna w internecie jedynie poprzez IP 4. Dostawcy usług w przeważającej większości przyłączają swoich klientów jedynie za pomocą IP 4. Nowe systemy operacyjne są w pełni kompatybilne z IP 6 Windows Vista, macOS, większość odmian Unix. Istnieje jednak wiele systemów operacyjnych, które mają ograniczone wsparcie dla IP 6, przykładowo Windows XP, lub nie mają go wcale. Dostawcy usług zostają więc postawieni pod ścianą. Powinni rozwijać własną infrastrukturę w oparciu o IP 6, podczas gdy jednocześnie muszą wspierać istniejących klientów IP 4. Powoduje to konieczność wkroczenia w dość nielogiczną architekturę. Nowi klienci będą prawdopodobnie przyłączani przy wykorzystaniu adresacji IP 4, nawet jeżeli cały sprzęt, jaki zainstalują, będzie zgodny z IP 6. Wiele lat upłynie, zanim wszyscy poczują się komfortowo w pracy z IP 6. Operatorzy nie są w stanie udostępniać klientom globalnie dostępnych adresów IPv4, nie mogą uzyskać publicznej adresacji IPv4 dla rozwoju własnej sieci, a jednocześnie muszą wspierać zarówno istniejących klientów IPv4, jak i nowych klientów IPv6. Warto pamiętać, że przeważającej większości klientów usług szerokopasmowych nie interesuje, czy ruch do wykorzystywanych aplikacji wędruje poprzez IPv4 lub IPv6, a nawet czy jest to ruch IP. Klienci martwią się nie tylko o usługę, ale także jakości jej dostarczania. IPv4 oraz IPv6 musi koegzystować przez pewien czas, a proces ten powinien być przeźroczysty dla użytkownika. Jeżeli przekształcenie IPv4 na IPv6 będzie poprawnie, użytkownik końcowy nie powinien zauważyć tego procesu. S:159464 Jak połączyć IPv6 z IPv4? Podwójny stos urządzenia mogą pracować jednocześnie z adresacją IPv4 i IPv6. Jest jak do tej pory najczęściej wdrażanym rozwiązaniem. Urządzenie stosujące go może komunikować się z urządzeniami IPv4, urządzeniami IPv6 oraz innymi urządzeniami z obsługą podwójnego stosu. Między dwoma urządzeniami uzgadniana jest wersja IP, zgodnie z którą przebiega komunikacja. Podobnie działają mechanizmy DNS. Jeżeli urządzenie o podwójnym stosie odpyta o nazwę przeznaczenia i DNS zwróci adres IPv4 rekord ADNS, wysłany zostanie pakiet IPv4. Jeżeli odpowiedź DNS dotyczy adresu IPv6 rekord A, wysłany zostanie pakiet IPv6. Istnieje jeden problem, wynikający z prostoty stosowania podwójnego stosu. Jeżeli zamierzamy wykorzystać podwójny stos w każdym miejscu sieci, wszystkie urządzenia będą musiały posiadać zarówno adresację IPv6 oraz IPv4. W praktyce, ze względu na ograniczoną liczbę adresów IPv4, jest to niemożliwe na szeroką skalę. Podwójny stos był idealną strategią 10 lat temu, gdy istniało jeszcze wiele adresów IPv4 do rozdzielenia. Obecnie podwójny stos nie jest żadną opcją dla koegzystencji IPv4/IPv6. Należy raczej powrócić do mechanizmów znanych od lat 90. Pod nazwą NAT dostępnych jest wiele sposobów rozszerzania przestrzeni adresowej o IPv6. CGN Carrier Grade NAT, NAT464, Dual Stack Light IVI, A+P. Wyzwanie polega na podjęciu decyzji, którą propozycję wybrać jako najpraktyczniejszą dla większości sieci. Żadna z technik nie została szeroko wdrożona, a szczegóły niektórych są nadal dopracowywane przez ETF. S:159465 na te klasy operatorskiej. Podstawowy problem z podwójnym stosem wynika z potrzeby przypisania dla każdego urządzenia sieciowego zarówno adresu IPv4, jak i IPv6. Trudno jednak konfigurować adresy IPv6 oraz IPv4 na każdym interfejsie. Jeżeli kończą się adresy IPv4, istnieją mechanizmy, które pozwalają rozwiązać ten problem. Dlaczego nie realizować translacji adresów NAT klientów IPv6 pod adresacją IPv4? Pozwoli to klientom rozpocząć pracę z wykorzystaniem IPv6, podczas gdy nadal zapewniona zostanie łączność z sieciami IPv4. Taka usługa nazywa się CGN Carrier Grade NAT. Tradycyjne NAT pojawia się na brzegu sieci klienta, gdzie urządzenie jest przyłączone do dostawcy usług i tłumaczy adresy prywatne IPv4 na jeden lub kilka adresów IP publicznych otrzymanych od dostawcy. Technologia CGN pojawia się w sieci dostawcy usług. Technologia CGN jest przeznaczona dla operatorów i zapewne będzie wdrażana w routerach klasy operatorskiej. Jak wykorzystać mechanizm CGN do współpracy z adresacją IPv6? Jeżeli klienci i ich urządzenia otrzymają adresację IPv6, to dzięki mechanizmom CGN będzie możliwa translacja tej adresacji na IPv4 przez operatora. Mechanizm ten stanowi podstawę dla nowych rozwiązań translacji protokołów IPv4/IPv6. Technologia CGN zawsze jest realizowana na urządzeniach operatora. S:159466 na T464. Innym rozwiązaniem problemu translacji IPv4/IPv6 jest wykorzystanie adresacji IPv6 między routerem operatora realizującym funkcję CGN oraz urządzeniem CPE Customer Premises Equipment klienta. Pakiet IPv4 pochodzący z sieci klienta jest tłumaczony przez mechanizm NAT46 na pakiet IPv6 na urządzeniu CPE. Z tego miejsca pakiet IPv6 jest przesyłany do bramki operatora, która realizuje funkcję CGN. W przypadku, gdy pakiet jest kierowany do sieci IPv4, zamieniany jest ponownie przez NAT64 z IPv6 na IPv4 z adresem publicznym za pomocą CGN. W przeciwnym wypadku wychodzi bezpośrednio do sieci IPv6. Taka architektura nazywana jest NAT464. NAT464 ma tą zaletę, że łącza między dostawcą a klientem są obsługiwane wyłącznie przez protokół IPv6. Jest to zupełne przeciwieństwo mechanizmów podwójnego stosu. Rozwiąże to problem poszukiwania adresacji dla klientów, ponieważ model IP4 jest wspierany poprzez IP6. W przyszłości łatwiej będzie przejść w całości na adresację IP6. NAT 464 jest problematyczny dla samego routera operatora, realizującego funkcje CGN oraz CP. Najważniejszym problemem pozostaje to, że oba urządzenia muszą wspierać NAT 64/NAT 46. NAT 64 i NAT 46 to mechanizmy, które potrafią dokonać translacji IP6/IP4. Bramki muszą być zdolne do tłumaczenia między dwiema wersjami protokołu. Niewiele urządzeń obecnie to potrafi, więc klienci będą zmuszeni zmienić swoje urządzenia. Translacja między rodzinami adresów jest bardziej skomplikowana niż prosta translacja w ramach jednej rodziny adresacji. Z tego powodu implementacja NAT 64 nie jest tak dobrze skalowalna jak NAT 44. Obietnicą kompromisu jest rozwiązanie określane nazwą DS-Lite Dual Stack Lite, które eliminuje część problemów NAT 464 poprzez wykorzystanie tunelowania. S:159467 podwójny stos w wersji znak zapytania Lite. DS-Lite rozwiązuje problemy poprzednich wdrożeń. Wykorzystuje łącza IP6 wyłącznie między operatorem a klientem, ale nie używa translacji NAT64. Gdy urządzenie klienta wysyła pakiet IP4 do zewnętrznego miejsca przeznaczenia, pakiet IP4 jest opakowywany w pakiet IP6 w celu przesłania przez sieć operatora. Na urządzeniu z funkcją CGN pakiet jest odpakowywany i uruchamiana jest opcja NAT44. Tunelowanie IP4 poprzez IP6 jest znacznie łatwiejsze niż translacja, więc problemy wydajności oraz redundancji zostają wyeliminowane. Podwójny stos w wersji Lite funkcjonuje na urządzeniu CPE, takim jak domowa brama do sieci. Jeżeli urządzenie wysyła pakiet IP6, jest on trasowany do miejsca przeznaczenia IP6. Jeśli urządzenie wysyła pakiet IP4, brama CPE przeprowadza proces opakowania pakietu IP4 do IP6, ustawia jako adres przeznaczenia adres IP6 urządzenia realizującego funkcję CGN. Ten model pozwala wykorzystać zarówno urządzenia IP4, jak i IP6 ukryte za bramką. Największym problemem jest to, że funkcjonalność DS-Lite musi być dodana do działających urządzeń CPE przez aktualizację oprogramowania lub wymianę urządzeń. Operatorzy nie są skłonni finansować klientom nowych urządzeń. Można spodziewać się więc nowych urządzeń wyłącznie u nowych klientów. Inny model DS-Lite implementuje ten mechanizm na każdym końcowym urządzeniu, a nie CPE. Urządzenie ma wówczas podwójny stos i może wysyłać oraz odbierać zarówno pakiety IP4, jak i IP6. S:159468 dokąd zmierza IP6? 10 lat temu trudno było uwierzyć w prognozy mówiące o tym, że wkrótce zabraknie nowej adresacji IP4. Większość propagatorów IP6 w tym czasie przekonywało o ogromnym zapotrzebowaniu aplikacji dostępnych przez internet oraz eksplozji populacji społeczeństwa informacyjnego w Azji. Przepowiednie się spełniły. Protokół IP6 nieuchronnie zbliża się do sieci operatorów. Stanowi znakomitą alternatywę dla wykorzystania współdzielonej adresacji IP4. Dodatkowym obciążeniem dla operatora będzie z pewnością konieczność przydzielania i zarządzania zarówno adresami IP4, jak i IP6. Cały proces przybliża jednak do głównego celu, którym jest infrastruktura IP6 w każdym miejscu sieci. Tradycyjny podwójny stos jako mechanizm wdrożenia IP6 odchodzi w zapomnienie. Architektura NAT 464 jest wymagająca. NAT 464 potrzebuje, aby zarówno CPE oraz bramka CGN potrafiły tłumaczyć między protokołami IP4 oraz IP6 NAT 64. Przyczynia się to do kłopotów z wydajnością, skalowaniem, redundancją. DS-Lite jest obecnie najciekawszym rozwiązaniem, które bierze to, co najlepsze z NAT 464, przy okazji redukując jego problemy. DS-Lite wykorzystuje wyłącznie połączenia IP6 między operatorem a klientem, ale nie używa translacji NAT 64. Wkrótce z pewnością dowiemy się, co okaże się rynkowym sukcesem. Artykuł powstał na podstawie bloga IF Doyle on IP Routing, publikowanego w tygodniku Network World. Ramka uzupełniająca. Cztery kategorie mechanizmów pozwalających koegzystować IP4 oraz IP6. Znak zapytania. Urządzenia z podwójnym stosem, które mogą pracować jednocześnie z adresacją IP4 i IP6. Znak zapytania. Manualnie skonfigurowane tunele przesyłające pakiety IP4 opakowane w pakietach IP6 lub pakiety IP6 opakowane w pakietach IP4. Manualnie skonfigurowane tunele tworzone są przez operatora, który określa punkty końcowe tunelu oraz technologię opakowywania pakietu. Manualnie skonfigurowane Skonfigurowane tunele IP in IP, GRE, MPLS są idealne do łączenia lokalizacji IP 6 z IP 4 i odwrotnie. Znak zapytania. Automatyczne tunele 6 to 4, SATAP, DSTM, w przeciwieństwie do manualnych. Automatyczne identyfikują własne punkty końcowe i zestawiają się tylko, gdy są potrzebne. Znak zapytania. Translatory wykorzystywane są w przypadku, gdy urządzenia IP 4 muszą komunikować się z urządzeniami IP 6. Są stosowane także, gdy część sieci między końcowymi systemami może wspierać wyłącznie jedną wersję IP. Niektóre translatory, takie jak NATPT, pracują w warstwie sieciowej i konwertują wszystkie pakiety z jednej wersji pakietu na inną. Inne translatory to ALG Application Layer Gateways, które konwertują wyłącznie pakiety należące do wybranych aplikacji.